Duchowy zapał, fałszywy i prawdziwy. Oswald Sanders, 1958 rok. Co do żarliwości, Filipian 3:6. Żarliwość o dom twój pożera mnie. Jan 2:17. W gorliwości nie ustawając. Rzymian 12:11. Właściwa gorliwość jest to pożądana cecha. Według słownika Oxford słowo to oznacza pilność i zapał w dążeniu do celu, serdeczne i wytrwałe usiłowanie. Niestety to słowo, które oznacza takie pożądane cechy, zostało pozbawione właściwego znaczenia i jest często przypisywane komuś, kto jest bardzo entuzjastyczny, lecz brak mu zrównoważenia i inteligencji. Chociaż słowo zapał nie jest jedynie słowem chrześcijańskim, to ma ono wyraźne miejsce w chrześcijańskim słownictwie. Może ono być manifestowane w każdej dziedzinie życia, czy to świeckiej, czy duchowej. Wszyscy, którzy osiągnęli wielkie rzeczy w służbie dla Boga czy człowieka, charakteryzowali się pochłaniającą ich gorliwością, która umożliwiła im pokonywanie wszelkich przeszkód w dążeniu do ich celu. Nasz Pan miał taką cechę w unikalnym stopniu od najwcześniejszych lat. Była to gorliwość o dom Ojca i zainteresowanie, które ściągało niezasłużone napominanie ze strony Jego rodziców, kiedy miał zaledwie 12 lat. Poprzez całe jego życie na ziemi jego żarliwość pozostała niezmieniona dotąd, aż doprowadziła go na krzyż. Fałszywa gorliwość. Dużo z tego, co jest uznawane za duchową gorliwość, jest tylko cielesną energią. Jest to duszewne, a nie duchowe. Nie jest też to gorliwość religijna, ograniczona do ewangelicznych wierzących. Czy nie widzieliście takiej gorliwości wykazywanej przez kult Świadków Jehowy? Uniwersytet Al-Azhar w Kairze szkoli i wysyła 5000 misjonarzy muzułmańskich każdego roku, żeby podbijali świat dla Mahometa. 13 maja 1957 roku przyjęto 2500 młodych mężczyzn na kapłanów Buddy w Tajlandii dla upamiętnienia 2500-lecia Buddy. Ludzkość nie widziała bardziej fanatycznej gorliwości niż ta, która była manifestowana przez komunistów po całym świecie w ich pasji do rewolucji światowej. Pawłowi też nie brakowało gorliwości przed nawróceniem, ale była ona tragicznie źle skierowana. Miałem gorliwość dla Boga, podkreślał on w swojej obronie, Dzieje Apostolskie 22:3, ale jego gorliwość prowadziła go do przykrych ekscesów. Kiedy wylicza swoje pozorne zalety jako wierny Żyd, to dodaje, co do żarliwości prześladowca Kościoła, Filipian 3:6. Gdyż szalejąc nad miarę prześladowałem ich nawet w innych miastach. Dzieje Apostolskie 26:11. Po swoim przeżyciu na drodze do Damaszku jego błędna gorliwość stała się dla niego największym smutkiem. Jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, mówił z żalem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. 1 Koryntian 15:9. Nie mógł sobie przebaczyć, ale zanurzył się w przebaczającej miłości Bożej, który uznał mnie za wiernego, powierzając mi tę służbę, mimo tego, że byłem przedtem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 12 i 13 wiersz. Niewłaściwie ukierunkowana gorliwość może powodować spustoszenie w Kościele Bożym. źle zrozumiana gorliwość. Ponieważ był on tak bardzo różny od innych ludzi, jego wrogowie opisywali Jezusa jako mającego demony. Ludzie odpowiedzieli, mówiąc: demona masz. Jana 7,20. Jego przyjaciele bardziej uprzejmie określili jego niezwykłe czyny i wyjaśnili, że nie jest on za nich odpowiedzialny. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Marek 3,21. Jakie to zdumiewające, że jedyny doskonale zrównoważony człowiek na świecie był tak postrzegany przez współczesnych. Słowo gorliwość pochodzi od greckiego czasownika gotować i oznacza żarliwość, entuzjazm, który gotuje się w sercu i nie można go powstrzymać. Kiedy jego uczniowie zobaczyli swojego mistrza zapalonego gorliwością i płomiennym gniewem, zmieniającego rytm wieków poprzez wypędzanie handlarzy i wekslarzy ze świątyni, to nagle zrozumieli znaczenie proroctwa zapisanego w Psalmie 69 i 9 wierszu. Uczniowie przypomnieli sobie, co jest napisane. Gorliwość o Twój dom pożera mnie. Jan 2,17. Dosyć, jeżeli uczeń będzie jak jego mistrz, a sługa jak jego pan, ostrzegał Jezus. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Mateusza 10,25. Nie było to więc dziwne, że Paweł podzielał to niezrozumienie swojego pana. Festus zawołał donośnym głosem: szalejesz, Pawle, wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. Dzieje apostolskie 26-24. Czy jednak nie jest to dziwne, że apostoł chrześcijańskiej trzeźwości był postrzegany jako niezrównoważony umysłowo? To prawda, że w porównaniu z innymi w tamtych czasach działalność Pawła była prawie nienormalna, ale zdrowe zmysły czy trzeźwość jest to pojęcie względne. Zależy, kto to osądza. To, co Paweł robił w Efezie, nie było standardową praktyką. Kiedy postawił wyzwanie wierzącym: pamiętajcie, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Dzieje apostolskie 20:31. Ale czyż nie było to znakiem prawdziwego trzeźwego umysłu? Paweł miał właściwą perspektywę tego świata, jak i przyszłego, i działał zgodnie z tym. Panie, daj mi dzisiaj palący zapał do dusz nieśmiertelnych, uzdolnij mnie, abym się wstawiał za nimi z intensywną gorliwością, miłością mocną jak śmierć i wiarą daną mi przez Boga. Czy świat będzie krzyczał: głupi? Ja będę głupi. Taka głupota będzie moją radością, gdyż ona potrójnie błogosławi najpierw moje własne zimne serce, potem uwielbia mojego Boga i wyrywa pewnie mojego splamionego grzechem brata z paszczy śmierci. Anonimowy autor. W Rzymian 12 rozdziale Paweł zachęca wierzących: w gorliwości nie ustawajcie. Werset 11. Ale w tym samym rozdziale zachęca ich do pielęgnowania chrześcijańskiego zdrowego rozsądku. Tak więc w jego zrozumieniu gorliwość i zdrowy rozsądek nie muszą się wzajemnie wykluczać. M. Blakelock tłumaczy Rzymian 12,3 tak: bo jak Bóg w swojej łasce uzdolnił mnie, tak samo ja wzywam każdego z was, abyście nie myśleli o sobie więcej niż powinniście, lecz pielęgnujcie chrześcijański zdrowy rozsądek według tego, jak Bóg udzielił każdemu wiarę według miary. Paweł pomniejsza własną ocenę, a wlicza trzeźwe myślenie. Słowo szprosume, którego tu używa, łączy pojęcie umiarkowania i samokontroli, delikatną równowagę umysłu, który nie ucieka do skrajności. Ale pomimo tego jest on oskarżany o to, że jest szalony z powodu jego nadmiaru gorliwości dla swojego mistrza. Prawdziwa gorliwość, czysta miłość Boga i człowieka, która wyraża się w palącym pragnieniu, aby rozszerzać Bożą chwałę i prowadzi do wylewnego oddania dla doczesnego i wiecznego dobra współbraci, jest na pewno aprobowana przez Boga. Ale nerwowe, zwariowane działanie skoncentrowanych na sobie i ambitnych przywódców religijnych jest na pewno obraźliwe dla niego i okaże się, że jest co najmniej szkodliwe dla dusz niezliczonych milionów ludzkich istot. W ten sposób Tozer przeciwstawia prawdziwą i fałszywą gorliwość. Dla prawdziwej gorliwości Chrystus jest celem i inspiracją. Zinzendorf woła: mam tylko jedną pasję, jest nią On i tylko On. A jego skoncentrowana na Chrystusie gorliwość rozpaliła się w jedną z największych organizacji misyjnych, Kościół Braci Morawskich. Friedrich Meyers przedstawia palącą gorliwość Pawła w takich podniosłych słowach: Chrystus, należę do Chrystusa i niech to imię wam wystarczy. Dla mnie on również jest wystarczający. Nie kuszę was żadnymi wielkimi słowami. Paweł nie ma innego honoru ani przyjaciela oprócz Chrystusa. Tak poprzez życie, śmierć, poprzez smutek i poprzez grzechy on mi wystarczy, bo on jest wystarczający. Chrystus jest końcem, gdyż Chrystus jest początkiem. Chrystus jest początkiem, gdyż Chrystus jest końcem. Gorliwość skierowana na Chrystusa będzie się manifestowała różnymi sposobami. To zmusiło Pawła do szukania zgubionych ludzi dla Chrystusa w dzień i w nocy ze łzami. To prowadziło Epafrasa do intensywnej modlitwy za jego współchrześcijan w Kolosach. Pozdrawia was Epafras, sługa Chrystusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach. Wystawia mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was. Kolosan 4:12-13. To spowodowało prowokacyjną wolność wśród macedońskich kolonistów. Jeżeli chodzi o posługę dla świętych, wasza gorliwość zachęciła wielu. 2 Koryntian 9:1-2. Nawet śmierć Chrystusa miała jako jeden z celów stworzenie szczególnego ludu, gorliwego w dobrych uczynkach. Prawdziwa gorliwość zawsze przynosi duchowe żniwo. Ideałem Pawła, jeżeli chodzi o jego konwertytów, co ma odzwierciedlenie w jego modlitwach, był umysł zapalony Bożą prawdą, serce rozpalone miłością do Boga i człowieka i wola zapalona pasją dla chwały Boga. To prawda, że chrześcijanie ewangeliczni potrzebują więcej studiowania Biblii, ale jeszcze więcej potrzebują żarliwej gorliwości dla Chrystusa. Połączenie głębokiej wiedzy i palącej gorliwości może być rzadkością, ale nie są one niekompatybilne. Wybitny Henry Martin wołał, kiedy stanął po raz pierwszy na indiańskiej ziemi: a teraz pozwól mi się spalić dla Boga. W ciągu krótkich 7 lat jego gorliwość dosłownie go spaliła, ale zanim umarł, przetłumaczył Nowy Testament na 3 języki. Jego oświadczenie inspirowało takie słowa: kiedy umieram, będę tak zadowolony, że lampa mojego życia paliła się dla Ciebie. Nie będę żałował niczego, co dałem, pracy czy pieniędzy, aby zbawić jednego grzesznika. Nie będę żałował, że droga była wyboista. Wystarczy to, że Ty mnie prowadziłeś. Kiedy umieram, będę tak zadowolony, że lampa mojego życia paliła się dla Ciebie. Słabnąca gorliwość. Świadomość Pawła, że gorliwość zawsze ma tendencję do wyparowania, była natchnieniem dla jego słów zachęty. Gorliwości nie ustawając. Niewielu z nas zachowuje gorliwość, jaką mieliśmy w naszej młodości. Rozpoczynamy tak dobrze, ale nie kończymy tak samo. Wydaje się, że Paweł zauważył tę tendencję u młodego Tymoteusza. Bojąc się, żeby nie zmarnował swojej siły, doradzał mu: rozniecaj na nowo płomień, który zgasł na ołtarzu twojego życia. 2 Tymoteusza 1:6. Na wyspach Salomona tubylcy śpią wokół ognia, który jest ich jedyną kołdrą. Nocy są chłodne i kiedy temperatura ciała się obniża, tulą się bliżej płomieni. Od czasu do czasu ktoś z nich wstaje i dokłada świeżego paliwa do gasnącego ognia, żeby się wszyscy mogli cieszyć jego ciepłem. Zbór w Efezie był w podobnym stanie. Płomień ich pierwszej miłości do Chrystusa przygasł do kilku słabych, niewygasłych węgielków i ich Pan napominał ich, aby wstali i włożyli świeże paliwo na ten ogień ich poświęcenia, żeby nie została usunięta ich lampa świadectwa. Letni chrześcijanie nie mają służby budzenia, ani też nie przyciągają innych do Chrystusa. To gorliwy człowiek wywiera wpływ na swoje pokolenie, a jego zwiastowanie pozostawia zbawcze wrażenie na umysłach ludzi. Jezus Chrystus wydał takie wspaniałe świadectwo o Janie Chrzcicielu. On był światłem gorejącym i świecącym. Jana 5:35. Światło zawsze świeci kosztem knota. Adolf Deisman wyjaśnił niesłabnącą gorliwość Pawła w takich słowach. Błyskawica z Damaszku znalazła wystarczającą ilość materiału łatwopalnego w duszy tego młodego prześladowcy. Widzimy, jak te płomienie wznoszą się do góry i odczuwamy, że ten ogień wtedy zapalony nie stracił nic ze swojej mocy w Pawle, kiedy się zestarzał. Utrzymana gorliwość. Zamiast gorliwi w duchu w środkowej fazie Rzymian 12:11 dr Harrington Lewis podaje taką trafną parafrazę. Trzymani w temperaturze wrzenia przez ducha. Pomiędzy naszą pilnością w służbie dla człowieka, werset 11a, a naszą służbą jako słudzy pańszczyźniani dla Pana, werset 11c, jest centralny piec, żeby trzymać naszego ducha prawidłowo zapalonego entuzjazmem. Stosunkowo łatwo jest osiągnąć temperaturę wrzenia w jakimś momencie duchowego uniesienia, ale nie tak łatwo jest ją utrzymać. Nie możemy ani generować, ani utrzymywać naszej gorliwości. Jeżeli nie ma ona osłabnąć, to musi mieć jakieś zewnętrzne zasilanie. A dzieje się to poprzez Ducha Świętego. Ale generowana moc nie może wyparować w postaci bezużytecznej pary, lecz musi być zaprzęgnięta do służby dla mistrza. Jest więc niezmiernie ważne, abyśmy utrzymywali właściwe relacje z Duchem Świętym i żebyśmy go nie zasmucali. Chrześcijanin, wędrówce pielgrzyma, widział płomień ognia na palenisku w domu tłumacza i jedno pokropienie go wodą powodowało, że płomień wzbijał się coraz wyżej. Był zdumiony tym fenomenem dotąd, aż zobaczył kogoś, kto stał za nim i dolewał oliwy. To jest działanie Ducha Świętego, że ustawicznie dolewa oliwy na ogień, żeby utrzymać naszą gorliwość w punkcie wrzenia. 50 dni po zmartwychwstaniu fakty Ewangelii były kompletne i powszechnie znane, ale nie wydarzyło się nic znaczącego dotąd, aż wstąpił Duch Święty. Ale po jego wstąpieniu chrześcijanie zostali tak wypełnieni świętą gorliwością i pasją, że Żydzi potrafili to wyjaśnić tylko jako upicie się, myląc pobudzenie powodowane przez diabła z pobudzeniem powodowanym od Boga. Jest możliwe, abyśmy trwali w temperaturze wrzenia przez ducha. Właściwe rozmyślanie, właściwe medytowanie, właściwe koncentrowanie się na Chrystusie może to sprawić, pisał Alexander White. Tak, jeżeli chcesz, możesz myśleć i czytać i modlić się tak, aby posiadać serce tak gorące, jak serce Pawła. Ten sam Duch Święty, który dał Chrystusowi jego gorące serce i Pawłowi jego gorące serce, jest dany również Tobie.